Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Dziś w audycji medycznej Radia Gdańsk rozmawiać będziemy o radioterapii w chorobach nowotworowych, jej leczeniu, jej leczniczym działaniu, ale też o skutkach, jakie za sobą niosą naświetlenia. Moim gościem jest doktor nauk medycznych Andrzej Badzio, specjalista onkologii klinicznej i radioterapii onkologicznej, dyrektor medyczny Centrum Radioterapii i Usprawniania w Elblągu, a wcześniej przez 20 lat lekarz w Klinice Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Witam pana doktora, dzień dobry.
Witam państwa.
Kiedy zaleca się pacjentowi chorującemu na nowotwór radioterapię?
Leczenie onkologiczne generalnie w tej chwili jest bardzo indywidualizowane, czyli metody leczenia, które stosujemy u pacjentów, ich kolejność jest dobierana do każdego pacjenta w zależności od zaawansowania choroby, w zależności od stanu pacjenta. Także trudno na to dać taką odpowiedź jednoznaczną. Jest też nowotworów, w których radioterapii nie stosujemy w ogóle. W części nowotworów ta metoda jest metodą samodzielną i pozwala na całkowite wyleczenie pacjenta. Są takie, w których radioterapia jest metodą, która uzupełnia na przykład chirurgię, albo też towarzyszy chemioterapii. Czyli na to pytanie trudno odpowiedzieć w sposób jednoznaczny. Każdy pacjent spotka się ze specjalistami różnych dziedzin i na ogół w trakcie konsylium lekarskiego, w trakcie dyskusji, po analizie wszystkich elementów choroby, wszystkich aspektów, takie konsylium podejmuje zbiorowo decyzję co do sposobu leczenia i co do miejsca radioterapii w tym procesie leczenia.
Czyli ta radioterapia, już powiedzieliśmy, nie dla każdego i nie w każdym przypadku.
Nie dla każdego.
Ale na czym tak naprawdę polega to leczenie? Jaki jest jego cel, może tak zapytam?
No, celem radioterapii oczywiście jest wyleczenie choroby nowotworowej. Tak jak wspomniałem, czasami radioterapia potrafi samodzielnie do takiego skutku doprowadzić. Czasami na przykład uzupełnia inną metodę leczenia i zapobiega nawrotowi choroby. Często chory po zabiegu operacyjnym, pomimo iż zabieg jest radykalny i nie mamy żadnych wiedzy o pozostałości nowotworu w ciele pacjenta, wiemy, że jednak ryzyko nawrotu istnieje. I wtedy taka radioterapia, uzupełniając zabieg, zmniejsza ryzyko nawrotu, czyli zmniejsza ryzyko tego, że po jakimś czasie stwierdzimy, że guz odrasta.
Pacjenci się boją radioterapii, bo panuje takie ogólne przekonanie, że jeśli ktoś ma skierowanie na ten rodzaj leczenia, to generalnie musi być z nim naprawdę bardzo źle, ale to chyba tak do końca nie jest, prawda?
Absolutnie, absolutnie jest to mylne przekonanie. Radioterapia stosowana jest zasadniczo w dwóch takich dużych grupach wskazań. Jako leczenie radykalne, i dotyczy pacjentów, u których wiemy, że nowotwór może być wyleczony. I ta radioterapia jest stosowana w celu wyleczenia pacjenta. No i druga sytuacja, kiedy rzeczywiście radioterapia stosowana jest u chorych, u których choroba jest bardziej zaawansowana. I celem leczenia jest zlikwidowanie lub złagodzenie dolegliwości. Natomiast w tej grupie chorych leczonych radykalnie...
Radykalnie to znaczy...
Z celem wyleczenia. Radykalnie, czyli w celu
są
wyleczenia
szanse,
pacjenta.
Są szanse, że wyjdą z raka.
Dokładnie. Mówiąc. Są szanse, że będą wyleczeni całkowicie. I u tych chorych radioterapia i fakt, że takie wskazanie istnieje, jest dobrą wiadomością, ponieważ świadczy to o tym, że ci chorzy mogą być wyleczeni. I często stosujemy tę metodę w sytuacjach bardzo nowotworów niewielkich. Niewielkich guzów bez cech rozsiewu. I często radioterapia pozwala u tych chorych, u których choroba jest zaawansowana w niewielkim stopniu, pozwala na wyleczenie chorego bez uszkodzenia albo też bez usunięcia chirurgicznego narządu. Czyli pozwala na leczenie zachowawcze. I to jest bardzo istotne i szczególnie dla jakości życia pacjentów po leczeniu.
No właśnie, bardzo dużo osób boi się tego promieniowania. Słusznie się boi, jest naprawdę tak szkodliwe dla całego organizmu?
No to leczenie oczywiście, to promieniowanie ma na celu niszczenie komórek nowotworowych. Także jest to metoda rzeczywiście, która ma tą potencjał uszkadzania komórek. I oczywiście uszkadzane są i komórki nowotworowe, i komórki zdrowe. Natomiast w tej chwili technologie są już tak zaawansowane, że jesteśmy w stanie podać wysoką dawkę na nowotwór albo na tą okolicę, którą chcemy naświetlić.
Bardzo precyzyjnie.
Bardzo precyzyjnie. I w znaczący sposób zredukować dawkę na narządy zdrowe, które są w okolicy tego nowotworu.
Czy to działa trochę tak jak laser, tak punktowo, czy raczej jest ten obszar, który poddawany jest naświetleniu, jest taki większy jednak?
No jest większy, to nie jest aż taka precyzja. My staramy się, żeby dawka na nowotwór była jednorodna i możliwie jak najwyższa. i redukujemy dawkę na okoliczne narządy. Natomiast ta dawka na te narządy, które przylegają do obszaru, który naświetlamy, no zawsze jakaś jednak jakaś jest. Nie udaje się te dawki całkowicie do zera w wielu sytuacjach zredukować.
Panie doktorze, a co tak naprawdę się dzieje z tym guzem nowotworowym? Jeśli on jest poddawany temu promieniowaniu, on się jakoś tam spala, co się z nim dzieje?
No nie, on się nie spala oczywiście. Wielu pacjentów używa tego typu terminów, mówiąc o wypalaniu. To jest inny mechanizm. Te komórki nowotworowe są uszkadzane w trakcie radioterapii. One przestają się dzielić, przestają funkcjonować, ulegają martwicy w związku z tymi uszkodzeniami i następnie organizm je eliminuje w drodze procesu, który nazywa się apoptoza. Także często jest też tak, że po takim guzie pozostaje jakieś zwłóknienie. On całkowicie często nie znika. On może pozostać obszar, który będzie widoczny w badaniach typu tomografia komputerowa. Natomiast często to zwłóknienie
jest
już nie jest aktywne, nie ma tam komórek nowotworowych. I często no, rodzi to pewne potem problemy przy obserwacji i trzeba w jakiś sposób zróżnicować te zwłóknienia od faktycznego nowotworu, który przeżył radioterapię, ale bardzo często jesteśmy w stanie pacjenta uspokoić i stwierdzić, że te pozostałości nie są już aktywne i nie są dla pacjenta groźne.
Czy radioterapią można leczyć wszystkie nowotwory w każdym obszarze ciała człowieka, czy nie? Czy są
no nie
ograniczenia?
Wszystkie, nie każdy nowotwór jest na radioterapię wrażliwy, po pierwsze. Są nowotwory o niskiej wrażliwości i są takie, które są bardzo wrażliwe.
Czyli pacjenci nie zawsze powinni się domagać od lekarza, proszę mnie skierować na radioterapię,
nie.
bo ja chcę się leczyć do końca. Tak?
Nie. Tak jak wspomniałem, radioterapia, tak jak każda inna metoda w onkologii, ma swoje ściśle określone miejsce u każdego pacjenta. Są standardy, którymi się kierujemy.
Czyli na co na przykład nie działa? Radioterapia, na jakiego rodzaju guzy?
No nie chodzi o to, że ona nie działa, tylko raczej problem polega na tym, że są guzy, które są na tyle promieniooporne, czyli wymagają bardzo wysokiej dawki, żeby je wyleczyć, że podanie takiej dawki mogło być niebezpieczne. To jest pierwsza możliwość, prawda? Na przykład część mięsaków tak się zachowuje, część nowotworów kości. I są też inne sytuacje, kiedy nowotwór, który teoretycznie mógłby być leczony radioterapią, jest położony w tak nieszczęśliwym miejscu, że sąsiaduje z narządami, które są bardzo wrażliwe. I też może być tak, że nie możemy podać dawki, którą byśmy chcieli podać, żeby chorego wyleczyć, ze względu na bezpieczeństwo leczenia.
Czyli po prostu ta radioterapia mogłaby być dla nawet życia niebezpieczna.
Tak. Czyli... I są też nowotwory, bo radioterapia to jest metoda leczenia miejscowego. Podobnie trochę jak chirurgia. Oddziaływuje w bardzo ograniczonym obszarze. Są takie nowotwory, na przykład jak rak drobnokomórkowy płuca, który jest nowotworem bardzo promieniowrażliwym, czyli jego komórki ulegają bardzo szybko uszkodzeniu w trakcie radioterapii. Stosunkowo niska dawka jest skuteczna. Natomiast nowotwór ma bardzo duży potencjał przerzutowania, czyli na wczesnym etapie choroby dochodzi do przerzutów. I w tej sytuacji ta radioterapia, która jest skuteczna miejscowo, no nie uleczy pacjenta, gdyż niestety może dojść do rozsiewu choroby i często dochodzi. I trzeba oddziaływać na cały organizm. Czyli u tego typu pacjentów leczeniem bardziej skutecznym jest chemioterapia.
Mhm. A czy są jakieś części ciała, których nie można naświetlać? Na przykład, nie wiem, oko? Można naświetlić oko?
Można.
Wszystko?
To jest kwestia dawki. W oku jest bardzo wrażliwym elementem soczewka, która przy bardzo niskiej dawce ulega zmętnieniu. Natomiast akurat jest to powikłanie, które łatwo można wyleczyć, bo w tej chwili można zrobić przeszczep soczewki. Także rzeczywiście czasami przy naświetlaniu nowotworów okolicy oka dochodzi do tego typu problemu. Także każdą część można naświetlić, tylko trzeba znać dawkę tolerancji narządu. Są narządy, w których ta dawka tolerancji jest wysoka i tutaj nie są one ograniczeniem, a są takie, gdzie tą dawkę musimy ograniczać do pewnych bezpiecznych poziomów.
A dlaczego na przykład nie naświetla się pacjentów, którzy mają przerzuty całościowo, całego ciała? Czy naświetla się?
No, naświetla się.
Naświetla się, tak?
Jest to, się rzadko zdarza, znaczy mówimy o chorych, u których jest wiele przerzutów. Jeżeli chory ma wiele zmian, na przykład bolesnych w kościach, zdarza się, chociaż jest to rzadkie wskazanie, że naświetla się na przykład połowę ciała pacjenta, żeby tych wiele przerzutów naraz naświetlić. Podaje się niewielkie dawki i uzyskuje się rzeczywiście efekt przeciwbólowy. I tak jak mówię, jest to rzadkie wskazanie. W tej chwili się to bardzo robi rzadko. No, dużej dawki na taki obszar duży nie możemy podać ze względu na bezpieczeństwo pacjenta. Natomiast pojedyncze przerzuty mogą być leczone radioterapią z celem wyleczenia. I to się jak najbardziej w tej chwili robi. Radioterapią stereotaktyczną i z bardzo dobrymi wynikami.
Czyli przerzuty na przykład do jakich organów?
Na przykład do płuc, do mózgu, do wątroby. jeżeli jesteśmy w stanie stwierdzić, że tych przerzutów jest niewiele, na ogół taką granicą to są 4 zmiany w ciele pacjenta. W tej chwili mamy już metody diagnostyczne bardzo precyzyjne, które są w stanie cały organizm zbadać i ocenić, gdzie te komórki nowotworowe się znajdują. I jeżeli faktycznie wiemy, że ta liczba zmian przerzutów jest ograniczona, możemy podać radioterapię stereotaktyczną, czyli bardzo wysoką dawkę na bardzo ograniczony obszar i te przerzuty zniszczyć. I u części chorych udaje się w ten sposób chorobę nowotworową całkowicie wyleczyć.
Pytanie do doktora Andrzeja Badzio o radioterapię, proces naświetlania, ale także o skutki uboczne można przesyłać SMS-owo na numer 603-06-06-06. Panie doktorze, porozmawiajmy teraz o przygotowaniach pacjenta do radioterapii. Musi się jakoś specjalnie pacjent przygotować do tych zabiegów?
No to też zależy bardzo od tego, jaką chcemy okolicę napromieniać. Także trudno też tutaj dać taką odpowiedź jednoznaczną. Przygotowania wymaga wykonanie TK do planowania leczenia. U części chorych musimy na przykład wypełnić pęcherz moczowy, jeżeli to jest radioterapia prostaty. U części chorych musimy też zadbać o wypełnienie odbytnicy. W różny sposób się to oczywiście wykonuje. U części chorych w raku prostaty zakładamy na przykład znaczniki, czyli takie specjalne złote, drobne elementy metalowe, które nam pozwalają potem bardzo precyzyjnie tą radioterapię nakierować na naświetlany.
Czyli to jest takie medyczne przygotowanie. Pacjent sam z siebie jakąś dietą, jakimś przygotowaniem takim, nie wiem, wcześniejszym nie musi tutaj się wykazywać.
Nie.
Dobrze, a porozmawiajmy w takim razie, jak to się robi, co tak naprawdę trzeba ustalić, zanim się przystąpi do leczenia. Mówił pan, że pewne medyczne sprawy, ale też trzeba chyba ustalić w ogóle, jaki rodzaj radioterapii, bo są 2 rodzaje. Tak, mamy teleradioterapię i brachyterapię. Na czym polega różnica? Czym one się różnią?
No tak, teleterapia to jest radioterapia z zewnątrz, czyli pacjent leży na stole i aparat wiązką zewnętrzną kieruje na guz promieniowanie i uzyskując pełną dawkę wewnątrz ciała pacjenta. Natomiast brachyterapia polega na założeniu źródła promieniotwórczego do ciała pacjenta, często do guza, bądź też do jamy. Na przykład można zakładać aplikatory do przełyku, do oskrzeli, bądź też bezpośrednio do guza.
Można co tu jest wskazaniem?
Wskazania są też tutaj różne. Na przykład w ginekologii zakłada się aplikatory do pochwy i w raku szyjki macicy brachyterapia jest takim bardzo uznanym i szeroko stosowanym elementem leczenia. Może być takim wskazaniem też wczesny na przykład rak wargi, czy wczesne nowotwory głowy szyi, w których wkuwa się igły bezpośrednio do guza. I wtedy ta radioterapia podawana jest niejako od środka. Podawana jest bezpośrednio do nowotworu, nie poprzez inne elementy ciała, jak przy teleterapii. Wskazaniem może być na przykład zaburzenie połykania w przebiegu raku przełyku. To już jest leczenie paliatywne, czyli takie objawowe. Założenie aplikatora do przełyku, tam gdzie jest on zwężony przez nowotwór, pozwala ten nowotwór stopić w tym miejscu i drożność przełyku przywrócić.
Ja się zastanawiam, kiedy właśnie zapada decyzja, że taki rodzaj albo taki rodzaj. To zależy też od wielkości guza, od jego lokalizacji, rozumiem, tak?
Zależy od lokalizacji, od rodzaju nowotworu. Tak jak powiedziałem, w szyjce macicy jest to standard postępowania i właściwie wszystkie pacjentki, które mają wskazania do tej brachyterapii, ją powinny otrzymać, ale są nowotwory, gdzie brachyterapia jest opcją. Na przykład w raku piersi możemy stosować już dodatek na sam guz, takie podwyższenie dawki na sam loże po guzie z teleterapii, czyli wykorzystując kilka wiązek zewnętrznych i naświetlając niewielki obszar, a możemy też ten obszar wkuć igły i podać izotop od wewnątrz.
Czyli ta technika może być mieszana po prostu.
Czasem może też być stosowana wymiennie i wtedy no, obie metody mają pewne wady i zalety. Natomiast to nie jest też tak, że na przykład tak jak w raku piersi, jedna z nich jest w jakiś sposób decydująco lepsza.
Mhm. Zanim pacjent zostanie poddany naświetleniom, to przechodzi taki proces planowania w ogóle całych tych zabiegów na symulatorze. Dlaczego to się robi właściwie?
Już teraz symulatory nie są używane tak
już
naprawdę.
Już nie są, tak?
Znaczy w tej chwili planuje się na podstawie badania TK. Symulator to jest taki właściwie aparat rentgenowski, rzeczywiście używany powszechnie. W tej chwili no, już wychodzi z użytku, może tak. I w tej chwili planowanie odbywa się na podstawie danych zebranych w aparacie TK, czyli tomografii komputerowym. I planowane jest na podstawie całkowitego, no, wirtualnego obrazu pacjenta.
Czyli robi się takie próbne naświetlenie, jakby bez promieniowania, tak?
No nie. Zbiera się, na pewno każdy z Państwa widział skany z tomografii komputerowej, prawda? Czyli takie przekroje pacjenta. Takie przekroje złożone jeden za drugim pozwalają nam zbudować wirtualny obraz wnętrza ciała pacjenta, gdzie my widzimy guz, płuca, serce, wszystkie narządy, rdzeń kręgowy, naczynia krwionośne. Czyli mamy cały obraz pacjenta, jego budowę wewnętrzną. Na podstawie tego badania lekarz definiuje bardzo dokładnie na każdym skanie, wyrysowując zarówno guz, obszary, które chce naświetlać, a także narządy krytyczne, czyli te narządy, te obszary, które należy ominąć. Jest to, no...
Mozolna praca,
długi proces,
takich,
wymagający dużej
tych
wiedzy.
Tych zdjęć, tych skanów jest ile do opracowania? Kilkadziesiąt?
Bywa, że i setki. Zależy od obszaru, zależy od sytuacji, ale na ogół jest ich powiedzmy kilkadziesiąt, prawda? I na każdym skanie trzeba pracowicie wyrysować kilka, czasem kilkanaście obszarów różnych. To zadanie wykonuje lekarz. Następnie tak obrobiony materiał, czyli tak obrobione dane z tomografii komputerowej trafiają do fizyka, który na podstawie tych danych i zlecenia od lekarza, które specyfikuje dawkę, którą chcemy podać na obszar naświetlany i też dawki, których nie możemy przekroczyć na narządy krytyczne, przygotowuje plan. Na ogół tych planów jest kilka i następnie lekarz razem z fizykiem wspólnie analizują te plany i wybierają ten, który jest najlepszy.
Mamy, panie doktorze, pytania pierwsze od słuchaczy. Jedna ze słuchaczek pyta, dlaczego nie słyszy się o nowotworze serca? Czy ono z jakiegoś względu jest odporne na zmiany nowotworowe?
Nowotwory serca są bardzo rzadkie rzeczywiście. Także no, ja chyba w mojej karierze spotkałem się z dwoma przypadkami i są leczone generalnie operacyjnie. Także rzeczywiście z jakiegoś powodu mięsień sercowy no, bardzo rzadko ulega nowotworowej transformacji.
Kolejne pytanie. Ile razy można napromieniować kości?
No, zależy od tego, jaką się dawkę podało, bo to pytanie właściwie nie brzmi ile razy, tylko jaką możemy dawkę podać. Jeżeli to jest leczenie paliatywne i podaliśmy dawkę niewielką, można to robić 2-3-4-krotnie. Natomiast jeżeli to jest leczenie radykalne i podaliśmy dawkę wysoką, bywa tak, że nie możemy już tego leczenia powtórzyć.
A czym grozi, jakby się powtórzyło leczenie?
No grozi uszkodzenie na przykład albo kości, albo organów, które są w okolicy tej kości, bo oczywiście nie tylko tutaj kość jest problemem, ale jeżeli to jest na przykład żebro, musimy wziąć pod uwagę też płuco, które jest, a jeżeli to jest rdzeń kręgowy, kręgosłup, także rdzeń kręgowy. Także przekroczenie dawki bezpiecznej no, może skutkować martwicą i uszkodzeniem narządu.
Panie doktorze, wróćmy do naszej rozmowy. Dawka promieniowania, która ma zniszczyć nowotwór, ona może być różna w stosunku do poszczególnych pacjentów albo nowotworów, które się naświetla?
Nowotworów. Dawka promieniowania używana zależy od rodzaju nowotworu, a także od sytuacji klinicznej. Generalnie dawki będą niższe, jeżeli to jest leczenie uzupełniające, czyli na przykład po zabiegu operacyjnym.
Czyli nie ma znaczenia wiek pacjenta, że na przykład jest to dziecko, to dostanie mniejszą dawkę niż osoba dorosła.
U dzieci nowotwory są troszkę inne, także to nie wiek akurat tu w przypadku dzieci będzie decydował, tylko raczej rodzaj nowotworu, który jest, generalnie inne nowotwory występują u dzieci. Wiek może mieć znaczenie.
I stan pacjenta w sensie.
No więc właśnie, w kontekście stanu pacjenta i jego wydolności. Także w tym sensie tak. Natomiast generalnie dawka jest dobierana do rodzaju nowotworu i do sytuacji klinicznej.
Czyli jest jakaś dawka taka krytyczna, którą maksymalnie można przyjąć w procesie naświetlania?
Zależy od narządu. Są narządy, które tolerują dawkę i 100 grejów, a są takie, które, tak jak wspomniałem, soczewka oka już ulegnie zwętnieniu po 4 grejach. Także...
Mówi pan grejów, to znaczy to jest...
To jest jednostka promieniowania, której my używamy. Ja tutaj podaję te cyfry tak no, dla pokazania, czyli... że rzeczywiście to jest duża bardzo ta rozbieżność, prawda?
Tak, czyli powiedzmy na przykład w raku prostaty, ile to jest tak średnio tych grejów, jeśli chodzi o całość leczenia, pacjent musi przyjąć?
Zależy od sytuacji, ale powiedzmy 80, 70 parę, 80 parę, prawda?
I w raku piersi podobnie, czy mniej?
Nie, w raku piersi stosuje się niższe dawki. W raku piersi radioterapia stosowana jest u większości pacjentów jako leczenie uzupełniające po zabiegu operacyjnym. I tutaj te dawki standardowo to jest 50 grejów plus dodatek, która razem daje 66 grejów, lub też w skróconej wersji będą to niższe trochę dawki, ale to jest ta skala dawek. Natomiast jeżeli leczymy rak piersi reoterapią radykalnie, u chorych, u których zabiegu nie można wykonać, dawki będą wtedy wyższe. Będą już też przekraczały nawet 70 grejów.
A dlaczego naświetlenia trwają tak długo? Bo to nie jest proces taki najczęściej jednorazowy, tylko pacjent musi się stawić kilkadziesiąt razy do naświetlenia, położyć się pod tym aparatem i poddać temu zabiegowi. To jest czasami 30-40 razy, czasami nawet więcej. Dlaczego nie można tak raz a dobrze?
Można raz a dobrze, też można. W niektórych sytuacjach, natomiast no, w radioterapii na ogół, tak jak wspomniałem, naświetlamy nie tylko guz nowotworowy, ale także zdrowe narządy. Czyli celem radioterapii jest zniszczenie guza, ale z zachowaniem tych zdrowych narządów i ich funkcji. To frakcjonowanie, bo my tak nazywamy to dzielenie radioterapii na małe porcje dzienne, pozwala na regenerację zdrowych narządów. I dzięki temu, że guz się jednak regeneruje wolniej i uszkodzenia w guzie uzyskiwane tą codzienną niską dawką są większe niż w zdrowych narządach, dzięki temu w ogóle radioterapia może być skuteczna, czyli może w sposób większy uszkadzać guz niż zdrowe narządy. Bardzo wiele było prób różnych badań klinicznych, które dotyczyły właśnie zmiany tego frakcjonowania. Próbowano te frakcje dzienne zwiększać, próbowano naświetlać nowotwory codziennie przez 7 dni w tygodniu i są nowotwory, w których czasami z rzadka takie leczenie się prowadzi. Natomiast generalnie to frakcjonowanie pozwala na regenerację zdrowych narządów i pozwala na bezpieczne leczenie. Jeżeli możemy naświetlić sam guz, jeżeli możemy podać dawkę tylko na niewielki obszar guza, wtedy możemy podać bardzo wysoką dawkę w jednej, dwóch lub trzech frakcjach w sposób bezpieczny i bardzo skuteczny. Ale wtedy, jeżeli faktycznie możemy całkowicie ominąć zdrowe narządy.
A pacjenta coś boli w czasie takiego zabiegu radioterapii?
Nie, pacjent nic nie odczuwa, a jeżeli mówimy o teleterapii, pacjent nic nie odczuwa w trakcie leczenia.
Doktor nauk medycznych Andrzej Badzio, specjalista onkologii klinicznej i radioterapii onkologicznej, dyrektor medyczny Centrum Radioterapii i Usprawniania w Elblągu, jest moim i Państwa gościem. Do rozmowy o radioterapii nowotworów wracamy po krótkiej przerwie.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Dziś w audycji medycznej Radia Gdańsk mówimy o leczeniu chorób nowotworowych metodą znaną jako radioterapia. Moim gościem jest dr Andrzej Badzio, specjalista onkologii klinicznej i radioterapii onkologicznej, dyrektor medyczny Centrum Radioterapii i Usprawniania w Elblągu. Witam pana doktora ponownie. Panie doktorze, czy radioterapia zawsze zniszczy nowotwór?
No, niestety nie zawsze. W onkologii gwarancji niestety nie możemy dać efektu leczenia. Staramy się podać możliwie najwyższą bezpieczną dawkę zawsze, natomiast no, zdarzają się niestety nawroty, także no, niestety tego, że zawsze nie można powiedzieć.
A które nowotwory są takie najbardziej oporne na radioterapię? Właśnie nowotwory tkanek typu kości czy tkanek miękkich?
Tkanek miękkich wymagają dużej dawki, rak prostaty wymaga dużej dawki, ale szczęśliwie akurat tam taką dużą dawkę możemy podać. Rak płuca też wymaga stosunkowo dużej dawki, także to są te nowotwory, które są no, bardziej promieniooporne, a są też takie, które są bardzo wrażliwe na promieniowanie. Na przykład chłoniaki, wiernica złośliwa wymagają naprawdę niewielkich dawek i szpiczaki, żeby uzyskać efekt terapeutyczny.
Czy skutki uboczne, bo takie zapewne są, prawda? Są skutki uboczne radioterapii.
No, niestety są.
One zależą od tej dawki promieniowania, od tego, jak dużo grejów, że tak powiem, tej dawki, o której pan mówił, przyjmie pacjent?
Tak, zależą od dawki i też od tego, jaki to jest rodzaj narządu. Narządy różnie się zachowują. I zależy od tego, jaką część tego narządu naświetlimy. Także my korelujemy podaną dawkę z odsetkiem objętości narządu, który uległ naświetleniu zdrowego. I na tej podstawie wiemy, jakie jest ryzyko uszkodzenia i czy to ryzyko jest akceptowalne, czyli czy możemy taki plan zaakceptować i takie ryzyko choremu przedstawić i takie leczenie zaproponować bezpiecznie, czy też wiemy, że ten plan jest niedobry, że narząd może być uszkodzony w zbyt dużym stopniu i musimy przygotować po prostu inny plan albo odstąpić czasami od radioterapii wręcz.
A te ryzyko zawsze się, że tak powiem, spełnia? To znaczy, jeśli naukowo wiadomo, że istnieje jakieś tam ryzyko i pacjent zostanie poddany, nie zawsze musi po prostu dochodzić do tego uszkodzenia narządu w takim stopniu, w jakim mówi statystyka, prawda?
No nie, mówimy o ryzyku. Czy na przykład wiemy, że u 5% pacjentów dojdzie do, powiedzmy, zwłóknienia płuc w jakimś tam stopniu. Znaczy, że na 100 pacjentów u 5 może dojść do powikłania. My nie wiemy, którzy to są pacjenci.
To jest rzeczywiście realne 5%, tak? Z powikłaniami płuc.
Tak,
i,
na przykład.
To jest chyba niedużo, prawda? Jak na 100 tylko 5.
Nie, to niedużo. My oczywiście są tak przygotowywane plany leczenia, ażeby to ryzyko było rzeczywiście kilkuprocentowe. Nie akceptujemy ryzyka rzędu 20-30% poważnych powikłań.
Mówił pan wcześniej, że niestety te skutki uboczne dotyczą też zdrowych komórek, które są w okolicy naświetlanej. Te zdrowe komórki są niszczone, ale w jakimś tam stopniu mogą się zregenerować po jakimś czasie od zakończenia naświetleń.
Jak najbardziej. Też zależy to oczywiście od narządu. Narządy w różny sposób reagują. Są takie narządy, komórki, które ulegają cały czas podziałom w trakcie naszego życia. Na przykład nabłonek śluzówki jamy ustnej, czy też nabłonek jelita. On ulega podziałowi, wobec tego jest...
Szybko się, że tak powiem, dzieli, tak?
Cały czas, tak jak teraz skóra też, prawda, nabłonek skóry, cały czas komórki się dzielą. I one są dosyć wrażliwe na promieniowanie, także dochodzi do uszkodzenia, rodzaju poparzenia, prawda, tych narządów. I na jakiś czas rzeczywiście możemy odczuwać skutki uboczne radioterapii. Na przykład poparzenie śluzówek jamy ustnej. Natomiast po jakimś czasie te komórki się regenerują, dochodzi do...
Wszystko wraca do normy.
Tak, wraca do normy, do kolejnych podziałów komórkowych i miejsce tych uszkodzonych komórek zastępują komórki zdrowe.
Mamy tutaj właśnie pytanie od naszej słuchaczki, pani Ani, która pyta, jak można sobie pomóc przywrócić sprawność tkanek miękkich po radioterapii mięsaka okolicy podudzia? Czy możliwe jest, aby te zwłóknienia, które powstały przy radioterapii, się zregenerowały? Z tego, co pan mówi, jest możliwe, że one się zregenerują w jakimś tam stopniu?
Akurat zwłóknienia się nie zregenerują. W sensie, nie wróci tam stan fizjologiczny.
Czyli co taka pacjentka
okolicy
powinna robić?
No to oczywiście to jest sprawa bardzo indywidualna, ale są dwie możliwości. Albo rehabilitacja, czyli albo ćwiczenia, które spowodują, że te zwłóknienia będą w jakiś sposób uplastycznione i umożliwią lepszą ruchomość tego podudzia. Jeżeli to się nie uda, można rozważyć też leczenie chirurgiczne. Czyli chirurgicznie można też takie zwłóknienia uwolnić i doprowadzić do lepszej mobilności kończyny. Natomiast jest to oczywiście bardzo indywidualne i trzeba chorą zbadać i ocenić, jakie są możliwości.
Chciałam porozmawiać teraz właśnie szerzej o tych skutkach naświetleń, bo jak już mówiliśmy, może to być na przykład właśnie zwłóknienie chociażby. Nie jest też tajemnicą, że pacjent płaci pewną cenę jednak po radioterapii sprawnością czy samopoczuciem. Co może się pojawić, jakie skutki uboczne już w trakcie naświetlania, już w trakcie tych 30-40 zabiegów, które trzeba przejść?
No więc skutki mogą być różne. Wszyscy chorzy praktycznie odczuwają osłabienie, brak apetytu, ogólne złe samopoczucie. To jest taki skutek, który dotyczy całego organizmu i większość chorych, powiedzmy, odczuwa takie skutki. Natomiast skutki takie już konkretne, dotyczące dolegliwości, zależą absolutnie od lokalizacji nowotworu. Jeżeli to jest radioterapia rejonu głowy, szyi, często jest to ból przy połykaniu. Tak jak wspominałem, zapalenie śluzówek jamy ustnej, rodzaj poparzenia. Jeśli to jest na przykład radioterapia prostaty, u niektórych chorych dochodzi do podrażnienia pęcherza moczowego i jakichś bólów przy oddawaniu moczu na przykład, czy też kiczki stolcowej, czy też bólów z tej strony. Jeżeli to jest nowotwór skóry albo gdzieś blisko skóry zlokalizowany płytką, może dojść też do poparzenia oczywiście skóry i w sumie podobnego efektu jak przy silnym oparzeniu słonecznym. I to są takie objawy, które występują często w trakcie radioterapii, z tym, że one w większości przypadków ustępują w ciągu 2-3 tygodni po zakończeniu leczenia. Takim innym objawem może być też zmiana obrazu krwi, spadek poziomu białych ciałek, szczególnie jeżeli w obszarze, który naświetlamy, jest dużo szpiku kostnego, czyli dużo elementów kostnych, które zawierają szpik kostny.
Czyli na przykład jest to, nie wiem, klatka piersiowa, bo są żebra, tak? Jest kręgosłup.
Miednica szczególnie, prawda, bo tam jest też dużo bardzo szpiku kostnego.
Czy jeśli dochodzi jeśli pacjent poddawany jest naświetleniu, to mówił pan, że naświetlana jest nie tylko ta zmiana nowotworowa, ale też cała okolica. Czy na przykład można mieć, nie uniknie się na przykład naświetlania kości. Tu jest sporo pytań od słuchaczy właśnie o kości. Czy te kości są jakieś takie bardziej osłabione, mogą być osłabione po naświetleniach? A wręcz jeden ze słuchaczy pyta, że słyszał, że po radioterapii często występuje nowotwór kości. Czy to rzeczywiście jest możliwe?
Jest to możliwe, no na pewno nie często. Generalnie rzeczywiście nowotwory wtórne po radioterapii zdarzają się. Na ogół po 10 lub więcej latach od zakończenia leczenia.
Ocenia, to są jakie nowotwory? Kości właśnie?
Czy... Bywają nowotwory kości lub też tkanek miękkich najczęściej. Czasami się widzi też, można rozpoznać nowotwór wtórny po radioterapii u chorych z powodu raka piersi, na przykład drugiej piersi, jeżeli też ta druga pierś otrzymała pewną dawkę, co kiedyś się zdarzało może częściej. Natomiast taka ogólna częstość nowotworów wtórnych ocenia się na 1-5% może, prawda? Czyli na pewno nie jest to częste powikłanie. I trzeba wziąć pod uwagę, że tak naprawdę świadczy to o sukcesie leczenia. Bo jeżeli mówimy o tym, co się dzieje 10 lat po leczeniu, no to mówimy o chorych, u których się udało wyleczyć z nowotworu.
No tak, ale czy na przykład te kości naświetlone, one się mogą jakoś, nie wiem, bardziej łamać, są na coś bardziej wrażliwe, osteoporoza może się pojawić?
Tak. Może też dojść do osteoporozy w przypadku radioterapii kości, może też dojść do rzeczywiście zaburzenia ich wytrzymałości. I rzeczywiście można monitorować ten stan kości odpowiednimi badaniami po leczeniu, jeżeli rzeczywiście duży obszar kości był ujęty w obszarze naświetlonym.
Jest pytanie od pani Krystyny, która pisze tak. Moja kuzynka ma raka piersi, będzie operacja i radioterapia. I po jakim czasie od operacji może być przeprowadzona właśnie radioterapia? Pyta słuchaczka.
Radioterapia, jeżeli jest wskazana po pracy z powodu raka piersi, powinna być przeprowadzona nie później niż 6 tygodni po zabiegu. Na ogół nie wcześniej niż 2 tygodnie, gdyż na ogół to jest okres, który jest wymagany do wygojenia rany pooperacyjnej. Natomiast no, jeżeli nie dojdzie do jakichś powikłań, które przesuną tą radioterapię, to się zdarza, należy dążyć do tego, żeby było to nie później niż 6 tygodni po operacji.
Czy też jest pytanie, czy po zabiegach radioterapii gorzej w rejonie naświetlonym gorzej goją się rany?
Nie, zasadniczo nie. Jeżeli nie dojdzie do jakiejś infekcji, do powikłania, to radioterapia nie zaburza gojenia.
Czyli późniejsze operacje w tym na przykład, nie wiem, w rejonie brzucha naświetlanego wcześniej nie powinny powodować, że się będzie gorzej.
A to już mówimy o czym innym. To nie mówimy o gojeniu, rozumiem, nie chodzi o naświetlanie ran w trakcie radioterapii, tylko no, radioterapia generalnie oczywiście zmienia trochę naturę tkanek i zabieg operacyjny po radioterapii w tym obszarze często bywa bardzo trudny i zarówno no, naczynia już są w gorszym stanie, prawda? I trudniej suponować krwawienie. I rzeczywiście też po radioterapii, rzeczywiście obszary naświetlane wcześniej, kilka lat wcześniej na przykład, rzeczywiście mogą też mieć zaburzone gojenie.
Mam też tutaj pytanie od pani Ewy. Dzień dobry. Proszę powiedzieć o leczeniu raka międzybłoniaka płuc i oskrzeli. Czy można go naświetlać i czy podaje się chemioterapię?
Międzybłoniak to jest rzadki nowotwór dotyczący opłucnej, nie oskrzeli, czyli błony śluzowej, która wyściela zarówno płuco, jak i klatkę piersiową od środka. Nowotwór rzadki, leczony głównie operacyjnie, w sytuacjach wyjątkowych może być też naświetlany. Jest to trudna radioterapia, bo jest to obszar bardzo no, trudny do naświetlenia tak naprawdę, ale jest taka możliwość. I także leczony jest chemioterapią. Natomiast podstawowym leczeniem, które daje największe szanse na wyleczenie, jeśli jest taka możliwość oczywiście, jest zabieg operacyjny.
I jest sporo pytań od słuchaczy, ile czasu musi upłynąć od radioterapii, żeby organizm sobie poradził z tymi szkodami wyrządzonymi przez promieniowanie, jak długo trwa taka rekonwalescencja i powrót do sprawności?
No jest to też oczywiście uzależnione od dawki, od okolicy, ale tak jak wspomniałem, jeżeli są chorzy, u których w ogóle dolegliwości w trakcie radioterapii nie ma i też nie ma żadnych dolegliwości po radioterapii, także są pacjenci, u których w ogóle ten problem nie występuje. I to wcale nie jest mała grupa pacjentów, także część chorych rzeczywiście to leczenie znosi bardzo dobrze. Jeżeli wystąpią objawy wczesne, na ogół w ciągu 2-3 tygodni one ustępują. Ten rumień skórny też, jeżeli wystąpi, to też w ciągu 2-3 tygodni ustępuje. Natomiast są też objawy późne oczywiście, czyli są też skutki uszkodzenia pewnych narządów, które mogą się ujawnić i po pół roku od leczenia, prawda, czy nawet w późniejszym okresie, lub też nowotwory wtórne, o których mówiliśmy, które się mogą ujawnić nawet 10 lat po leczeniu. Czyli pewne skutki uboczne radioterapii, pewne uszkodzenia pozostaną na zawsze. Natomiast nie wszystkie są odczuwalne.
Też pytają tutaj słuchacze, czy radioterapia może wywołać po latach na przykład choroby hematologiczne.
Tak, też wśród nowotworów wtórnych, które mogą być indukowane radioterapią, są też nowotwory hematologiczne.
My tu mówimy o samych takich złych rzeczach, panie doktorze, ale radioterapia też po prostu ratuje życie, prawda, osobom chorym na nowotwory, więc nie można no tylko tutaj, że tak powiem, trochę straszyć tymi skutkami ubocznymi. Warto też powiedzieć, że jednak no, wiele osób udaje się w ten sposób pokonać raka. Często to się właśnie tak dzieje, że występuje całkowite wyleczenie?
Radioterapia jest, myślę, tak w ogólnym, takim społecznym rozumieniu tematu niedoceniana. To jest metoda w leczeniu nowotworów niezwykle skuteczna i bezpieczna tak naprawdę, a przy tym jest niedroga, czyli jest bardzo, no, bardzo jest kosztoefektywne, jak to się mówi. Najwięcej chorych niewątpliwie może wyleczyć chirurgia. Natomiast radioterapia jest na drugim miejscu.
Jest, przed chemioterapią nawet. Tak,
tak, no to nie wynika z tego, że chemioterapia jest metodą może no, nieskuteczną, natomiast dotyczy też innej grupy chorych. Chemioterapia stosowana jest no, już częściej w sytuacji, kiedy choroba jest rozsiana, prawda, albo stanowi uzupełnienie innego leczenia. Natomiast radioterapia jest często metodą stosowaną jako samodzielna metoda lecznicza. Możemy wyleczyć teraz raka krtani samą radioterapią, bez operacji, bez usuwania krtani. Możemy wyleczyć raka prostaty samą radioterapią. Czasami raka przełyku, raka płuca. Jest wiele nowotworów, które w pewnym stopniu zaawansowania, w pewnych sytuacjach leczymy tylko naświetlaniem, dzięki temu zachowując narząd.
No tak, ale mamy też wiele takich mitów, które narosły wokół radioterapii. Głównie chyba z powodu takiego właśnie ograniczonego dostępu do wiedzy. Wyjaśnijmy na przykład, czy człowiek, który poddawany jest radioterapii, on jest, nie wiem, groźny dla otoczenia, on promieniuje, bo tego się obawiają często pacjenci, że zaszkodzą rodzinie?
Nie, absolutnie. Chory, który jest naświetlany, sam nie promieniuje. Jest absolutnie bezpieczny. Nie ma tutaj w ogóle związku. Są sytuacje zupełnie wyjątkowe, jeśli to jest leczenie radioizotopem jodu, to jest na przykład w rakach tarczycy, kiedy podaje się izotop dożylnie, to wtedy rzeczywiście ten problem może wystąpić i ci chorzy są oczywiście o tym informowani i zachowują się w odpowiedni sposób. Natomiast chory naświetlany po wyjściu poza teren zakładu radioterapii jest absolutnie bezpieczny dla otoczenia.
No i kolejna sprawa związana z radioterapią. Czy na przykład powinno się stosować jakąś konkretną dietę w trakcie tych zabiegów naświetlania?
To też zależy od lokalizacji. Dieta na pewno jest bardzo ważna, jeżeli naświetlamy okolice w jamy brzusznej lub w miednicy. Wtedy ta dieta powinna omijać świeże owoce, powinna omijać pokarmy mleczne, powinna być na pewno lekkostrawna. Jest to związane z tym, że ta radioterapia powoduje uszkodzenie nabłonka jelitowego, co często z kolei kończy się biegunkami. Czyli takim powikłaniem, powiem radioterapii, tej okolicy są biegunki.
I jedzeniem można sobie albo poprawić sytuację, albo pogorszyć. Czyli jedząc coś, co będzie jeszcze bardziej podrażniało ten nabłonek uszkodzony, można sobie być w gorszym stanie po prostu.
Dokładnie.
Tak?
Czyli musimy pokarmy mleczne omijać, świeże owoce, tak samo świeże soki owocowe. Natomiast jeżeli to jest naświetlanie rejonu głowy, szyi, przełyku, no trzeba też pamiętać o tym, żeby to nie były pokarmy jakieś drażniące miejscowo. Oczywiście napoje gazowane są niewskazane w takich sytuacjach. No i już może to nie jest dieta tak do końca, ale na pewno palenie tytoniu w trakcie leczenia raz, że pogarsza tolerancję, a dwa, że na pewno zmniejsza skuteczność leczenia.
A zapytam pana o prowadzenie samochodu. Można być kierowcą w tym okresie?
Zasadniczo tak. Sama radioterapia nie ma wpływu. Natomiast no, pytanie, czy sama choroba nie zmniejsza możliwości pacjenta. Jeżeli to są nowotwory mózgowia i radioterapia dotyczy tej okolicy, to może tak być oczywiście. Natomiast generalnie sama radioterapia nie zmniejsza tutaj możliwości prowadzenia pojazdu.
Panie doktorze, wokół radioterapii najwięcej mitów to chyba dotyczy wody. i tego, czy pacjent może się myć, może się kąpać w trakcie, czy nie powinien tego robić? Jak jest naprawdę?
Pacjent powinien się rzeczywiście w trakcie leczenia myć, jak najbardziej. Wody nie należy się bać. Natomiast no, nie są wskazane może kąpiele w wannie, czy w basenie. Natomiast prysznic jak najbardziej.
Wylegiwanie się, tak?
Wylegiwanie tak, w sensie namaczanie tej skóry w tym sensie. No jednak ta skóra w trakcie radioterapii, ona jest podrażniona i takie no, długotrwałe namaczanie może spowodować, że ten odczyn będzie większy. Natomiast prysznic z całą pewnością tak. Omijałbym też kosmetyki w okolicy podawanej radioterapii, typu dezodoranty, w tej okolicy oczywiście, prawda? Zalecałbym jakieś takie mydła pH neutralne może, bez zawartości jakichś zapachowych.
A te części naświetlane można jakoś czymś smarować, nie wiem, talkować albo cokolwiek robić z nimi, czy po prostu zostawić je bez niczego?
Do czasu, kiedy nie ma odczynu, czyli nie ma podrażnienia skóry, niczym bym nie smarował. Jeżeli taki odczyn wystąpi, podrażnienie skóry, lekarz obejrzy to miejsce i zaleci odpowiednie kremy, które będą łagodziły objawy.
Czyli trochę odczarowaliśmy, mam nadzieję, radioterapię. Nie taki diabeł straszny, jak go malują. Jak
w ogóle nie
mówi.
Straszny. Jest to bardzo skuteczna, bezpieczna metoda leczenia, która na całym świecie jest stosowana bardzo, bardzo szeroko i mało, że ratuje życie, pozwala wyleczyć bardzo wielu pacjentów, to jeszcze często pozwala osiągnąć to z zachowaniem pełnej sprawności po leczeniu.
Doktor nauk medycznych Andrzej Badzio, specjalista onkologii klinicznej i radioterapii onkologicznej, dyrektor medyczny Centrum Radioterapii i Usprawniania w Elblągu, był moim i Państwa gościem. Dziękuję Panie doktorze za to spotkanie.
Dziękuję
Państwu
bardzo.
Dziękuję za SMS-y i zapraszam na przyszły czwartek, a moimi gośćmi będą wtedy profesor Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Jakub Kraszewski, dyrektor naczelny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Będziemy rozmawiać o nowych możliwościach leczenia, które pojawią się w Gdańsku jeszcze w tym roku po otwarciu nowego szpitala klinicznego. Do usłyszenia, Joanna Matuszewska.